Dzień dobry, witam wszystkich w kolejnym nagraniu. Dzisiaj naszymi gośćmi jest Monika Gabriela Bartoszewicz oraz Bartek. Witajcie.
Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Zazwyczaj jak mówimy o imigracji, to media podają głównie problemy czy społeczne, czy też przestępstwa popełniane przez imigrantów, a dzisiaj trochę zajmiemy się kosztami utrzymania imigrantów, czyli ile to wynosi ewentualnie w Europie lub też w Stanach Zjednoczonych. Jakie pośrednie koszta tego ponosimy? W drugiej części zajmiemy się tym, czy aby na pewno należy winić imigrantów, czy może wina jest też po czyjejś innej stronie. Czyli koszta mamy mniej więcej takie. Imigranci często zaniżają płace, przykładają się do braku mieszkań, obciążają służby zdrowia i publiczne środki transportu, niewiele tak naprawdę do tego wnosząc i tym zajmiemy się za chwilę. I kolejna rzecz to mówi się o tych zyskach, które mamy często dzięki imigrantom finansowym, a prawda jest taka, że i w Europie, i w USA oni transferują gigantyczne pieniądze bezpośrednio do rodzin za granicę lub transferują je z kraju, w którym się zatrzymali i który jest jakby ich gospodarzem. W Stanach jest to ponad 200 miliardów dolarów, zdaje się. Zaczniemy od tego, od porównania ze Stanów Zjednoczonych, ile pobierają świadczeń socjalnych europejscy migranci w Stanach oraz Meksykanie. Obywatele Meksyku są na czerwono, a europejscy migranci są na żółto. Kolejne dane, dzieci imigrantów zużywają 20 punktów procentowych więcej wypłat socjalnych niż dzieci lokalnych obywateli. Importując imigrantów, stwarzamy sobie problem nie tylko w pierwszym, ale i w kolejnych pokoleniach, bo także ich dzieci nie potrafią się przystosować i żyją w dużej mierze z socjalu. Kolejne dane też ze Stanów pokazują nam, że 50% naturalizowanych gospodarstw domowych żyje z pomocy społecznej. Kolejne dane pokazują nam, tutaj jest porównanie, na fioletowo mamy nielegalnych imigrantów w Stanach, na pomarańczowo legalnych imigrantów, gospodarstwa domowe i na niebiesko gospodarstwa domowe amerykańskie. Może zaczniemy od Moniki. Jakie ty masz zdanie na ten temat, bo żyłaś w wielu krajach, obserwowałaś to i w Europie, i w...
Mnie bardzo często też zarzucano, że ja się zajmuję tutaj uderzaniem w migrację, sama będąc migrantem, ale to wynika z tego, że tak naprawdę istnieją trzy główne modele migracyjne i ekonomicznie miesza się dwa. Te dwa, które możemy nazwać modelem gwiazd i modelem fabrycznym. I model migracyjny zaczął się od tego, że państwa ściągały do siebie najlepszych. Tak zaczęła się zresztą migracja do Stanów Zjednoczonych, która była zamrożona przez bardzo długi czas i trzeba było być naprawdę Einsteinem, żeby tam się dostać. Taka osoba oczywiście ekonomicznie przynosiła ogromne zyski, dlatego że w ogromnej większości ciężar wykształcenia takiej osoby był ponoszony przez inne społeczeństwo, inne państwo, ale już benefity z tego wynikające relatywnie przekładały się na gospodarkę państwa, do którego ta osoba wyemigrowała. To są najwyższej klasy specjaliści, naukowcy, no, ale też powiedzmy sportowcy, różnie. Ale to jest taki model, który opiera się na tym, że dokładnie tak jak Real Madryt ściąga do siebie największe sławy, tak samo państwa ściągają to, co nazywa się teraz bardzo sarkastycznie elitarnym kapitałem ludzkim. Natomiast ten model nie jest możliwy do zaaplikowania na szeroką skalę, bo takich gwiazd jak Ronaldo nie ma po prostu dużo. Takich Einsteinów nie rodzi się za wiele. A migracja jest zjawiskiem masowym. Więc my z tego modelu gwiazd Realu Madryt przeszliśmy na model fabryczny. I model fabryczny nie zasadza się na tym, że szuka najlepszych. On szuka najtańszych. On zmienia państwa w jakieś zupełnie zdekulturalizowane, specjalne strefy ekonomiczne. Opiera się też na logice, która w ogóle jest bardzo krótkowzroczna, dlatego że zaczyna się od tego, od czego zacząłeś. Migranci zamrażają płace właśnie dlatego, że są tani, powodują wzrost kosztów życia właśnie dlatego, że jest ich dużo. Jednocześnie ten model fabryczny nałożył się na coś, co niestety wzięło się z Europy, a nie ze Stanów Zjednoczonych, model państwa opiekuńczego. I nie mamy już do czynienia z tymi imigrantami, którzy zmieniają swoje miejsce pobytu po to, żeby ciężko pracować i od płucy buta do milionera dochodzić, tylko z imigrantami, którzy emigrują do pewnego systemu ekonomicznego, który opiera się na redystrybucji. I to jest cała logika, więc wszystko to, o czym mówimy, jest pochodną tych czynników. Nie wiem, Bartku, czy chcesz coś dodać?
Tak, chciałbym coś dodać oczywiście. i zaraz kontrowersyjnie.
Świetnie.
Mianowicie, ja jestem przeciwnikiem takiego redukcjonizmu ekonomicznego. To znaczy, ujmę to tak, nawet gdyby się okazało, no bo my tutaj na razie nie dzielimy zbytnio imigrantów na, powiedzmy, regiony geograficzne, tylko po prostu mówimy o jakiejś takiej puli jednej, prawda? Ekonomiczny wpływ imigrantów jest ważny, ale ja mam takie zdanie, że nawet gdyby się jakimś cudem okazało, że powiedzmy imigranci z Afryki Północnej generują bilans ich jest dla państwa netto, to ja bym dalej był przeciwnikiem masowego wpuszczania tych ludzi na przykład do USA albo na nasz kontynent, ponieważ są znacznie ważniejsze, ponieważ ich wpływ rozciąga się na wiele innych płaszczyzn, które są znacznie ważniejsze to niż moim zdaniem sama tutaj sucha gospodarka. Pokazałeś, Ryszard, wykresy ze Stanów Zjednoczonych. Możesz tutaj się spotkać z krytyką, to, że Stany Zjednoczone to nie jest dobry przykład rozmowy o wpływie tutaj właśnie migracji to na ekonomię, ponieważ to jest narkokapitalizm, tam są jakieś horrendalne rozwarstwienia społeczne. I tutaj możesz zostać właśnie zaatakowany argumentami to z tej lewej flanki. I moim zdaniem to jest trochę też prawda, bo generalnie Europa chyba jest tutaj lepszym przykładem, prawda? Bo my jesteśmy postrzegani w Stanach jako taki, powiedziałbym sobie, socjalny raj. A prawda jest taka, że jak spojrzymy na migrację bardziej tak w dużej rozdzielczości, to znaczy podzielimy te grupy na przykład regiony geograficzne, albo podzielimy migrantów to na pochodzenie etniczne, to zobaczymy, że ich wpływ, ich jak gdyby impact jest po prostu radykalnie różny. I nawet te potężne socjalne gospodarki, takie jak Szwecja, takie jak właśnie Finlandia, takie jak Dania, to generalnie tam taniej jest zapłacić na przykład Somalijczykowi 15 tysięcy euro, aby wyjechał z kraju, to niż go zostawić w kraju. To jest po prostu horrendalny absurd, jak tak na to spojrzysz, jakiś taki surrealistyczny, po prostu zupełnie surrealistyczna rzeczywistość, w której my żyjemy. I to jest wszystko powtarzalne. Mamy kilka krajów, które mają doskonałe pomiary wpływu na ekonomię, bilansu i tak dalej. To są w zasadzie trzy. Finlandia, będziemy pewnie o tym jeszcze szerzej mówić, Finlandia, Holandia i Dania. Wszystkie te badania, pomiary, które tam przeprowadzono, pokazują dokładnie to samo. Czyli tutaj już nie ma mowy o przypadku czy o jakichś błędach na poziomie metodyki badań, tylko to jest pewien trend, to jest pewne zjawisko, powiedziałbym już o skali kontynentalnej, prawda? To nie jest tylko, że w jakimś kraju, na przykład tak jak w Stanach Zjednoczonych podałeś tutaj, że w jakimś kraju możemy mówić, że jest jakaś patologia, że to jest jakiś narkokapitalizm, czy tam jakiś żarłoczny kapitalizm, obojętnie jak to chcemy nazwać, tylko tu mamy już kraje też wysoko rozwinięte i bardzo socjalne.
Ale ja
Monika?
myślę, że to w ogóle nie jest kontrowersyjne, że my mówimy o tej samej rzeczy, tylko wychodzimy trochę z innych stron. Bo pierwszą rzecz, którą powiedziałeś, to taką, że koszty migracji to nie jest tylko ekonomia. Oczywiście, ja się z tym zgadzam. To jest kultura, społeczność, ale też polityka, bo nie zapomnijmy o tym, że obecnie migracja służy do kupowania głosów, czego
Dokładnie
ostatni
tak.
przykład widzieliśmy w Hiszpanii. Tamte dodatkowe koszty, które czasem bardzo trudno jest też przełożyć na liczby. I pozostawiając tylko w obrębie gospodarki, jakby mówimy dokładnie to samo. Migrant migrantowi nierówny. Znaczy ten model
Monika, przepraszam, że
Einsteinów.
ci wejdę w słowo. Ryszard, te rzeczy, o których wspomniała Monika, one też mają pośredni wpływ na stan gospodarki, ponieważ one też generują koszty. Na przykład, nie wiem, nagle brakuje pieniędzy na coś, ponieważ musisz przeznaczyć pieniądze na doposażenie służb albo, nie wiem, albo ochronę granic, prawda? Ja tylko tak zupełnie na marginesie chciałem to dodać.
Tak, ale koszty na przykład tego, co w Skandynawii, ja na co dzień mieszkam w Norwegii, więc w Skandynawii eufemistycznie, ponieważ tam nie można nazwać problemu po imieniu, nazywa się to kurczeniem się społeczeństwa o wysokim zaufaniu. Spadek zaufania społecznego ma swoje koszty, ja się zgadzam co do tego, ale one są trudne do jakby do policzenia. Więc nawet jeżeli zostaniemy tylko w obrębie gospodarki, dochodzimy do tego samego tak naprawdę wniosku, że migrant migrantowi nierówny. I ja mówiłam to, jakby opisując te dwa modele migracji, a ty tutaj mówisz, owszem, ale te dwa modele migracji związane są też z tym, kto skąd migruje, bo my mamy przykłady państw, które świetnie zarabiają na migrantach. I w Europie jest to oczywiście Szwajcaria. 30% społeczeństwa szwajcarskiego to nie są Szwajcarzy. No, potężna liczba. Ale przecież skąd oni są w głównej mierze? Z Niemiec, z Austrii, z naprawdę najbogatszych warstw społecznych. A drugim takim modelem, o którym wszyscy wiemy, bo było o nim niedawno głośno, to są Zjednoczone Emiraty Arabskie i szerzej Zatoka Perska. Kto tam przyjeżdża? Kto tam przyjeżdża i w jaki sposób? Oczywiście mamy dwa rodzaje migrantów i o jednych mówi się, że to są współczesni niewolnicy, a o drugich mówi się, że nie bez kozery Zjednoczone Emiraty Arabskie przyciągają największą ilość miliarderów, którzy tam się przenoszą ze wszystkim i są migrantami, przecież migrantami, nienaturalizowanymi na dodatek. Więc jest oczywiste, że można zarobić na migracji, ale to nie jest model europejski, na pewno nie też model Stanów Zjednoczonych.
Ja dodam jeszcze jedną rzecz, bo Bartek w poprzedniej audycji, którą mieliśmy z Radkiem Pogodą, mówił bardzo fajną rzecz, że my bierzemy ludzi z krajów, które się nie sprawdziły, które nie były w stanie stworzyć własnych, ciekawych rządów, gospodarek, zamiast brać z tych, gdzie się sprawdziły. Czyli na przykład zamiast brać z Azji, dajmy na to Hongkończyków, po tym, kiedy stracili niepodległość wobec Chin, to bierzemy właśnie z krajów Afryki Centralnej. Także myślę, że to też jest, po prostu jest to polityka rządu taka.
No tak, ale
Tak,
to jest
tak.
w ogóle też, zależy tylko od tego takiego mitu, ma magicznej ziemi, tak? Znowu wracając do tego, gdzie obecnie, czy gdzie teoretycznie moje permanentne zamieszkania jest, bo chwilowo mnie nie ma w Norwegii, ale jak gdybyśmy wzięli wszystkich Norwegów i przenieśli ich do Nigerii, a wszystkich Nigeryjczyków z Nigerii
Dokładnie.
przenieśli do Norwegii, i to są dwa kraje, które są bardzo bogate w te zasoby, które się teraz liczą, czyli ropę, tak? To czy Norwegia zostałaby Norwegią, a Nigeria byłaby tym, czym teraz jest? Znaczy, myślę, że wszyscy tutaj w tym studio zgromadzeni
Tak.
powiemy jasno, że tak by nie było, że z Nigerii bardzo szybko stałaby się naprawdę potężna Norwegia, bo państwo to nie jest ziemia, tylko ludzie. Bartek.
Państwo to nie jest ziemia, tylko to są ludzie. I to jest właśnie bardzo mądre podsumowanie. Ja bym nawet poszedł więcej, że państwo to nie jest kultura, tylko to są ludzie, ponieważ ta kultura nie spada nam z nieba, prawda? Etyka pracy nie spada nam z nieba. To, czy my się potrafimy podnieść. Na przykład spójrzmy na Polskę. Mieliśmy historię, jaką mieliśmy ludobójstwo niemieckie, przecież wcześniej jeszcze zabory, potem PRL, a teraz tutaj jesteśmy na nagłówkach światowych mediów, no to jako jedna z szybciej rozwijających się gospodarek świata, prawda? Czyli tak jak tutaj Monika powiedziała, ludzie to jest największy kapitał, a wszelkiego rodzaju frazesy takie puste, takie trochę politycznie poprawne, no, że to jest ukształtowanie linii brzegowej, albo że to jest bieg na przykład rzek w kraju, prawda? Albo że to są gleby żyzne. To są tu wszystko wymówki, no bo jak nie ma ludzi, którzy potrafią wykorzystać te właśnie korzyści naturalne, no to które mają, no to nic absolutnie nie powstanie. I tutaj jest doskonałym przykładem to, że ściąganie ludzi z krajów takich jak chociażby Nigeria, Afryka generalnie, bo to jest niesamowicie bogaty kontynent. To jest po prostu nieprawdopodobnie bogaty kontynent w złoża naturalne, wodę, prawda? I teraz my ściągamy do nas ludzi, którzy się tak naprawdę nie potrafią sami wyżywić. Proszę tutaj zwrócić uwagę na to, że mamy tak naprawdę dwa rodzaje migrantów. Mamy po prostu migrantów, którzy się sami żywią, którzy potrafią sami o siebie zadbać i mamy też oczywiście migrantów, do których my musimy żywić, których my musimy chronić, których my musimy po prostu otaczać parasolem opieki socjalnej, prawda? I niestety Europa, chyba to jest z jakiegoś poczucia winy, trochę nawet rozumiem Merkelową w 2015 roku, no tego, na te granice po prostu otworzyła to na oścież, to w takich właśnie wewnętrznych komunikatach, no to między oficjalami rządowymi była tam mowa o tym, że Niemcy nie chcą być postrzegani jako ci, którzy na granicy stawiają wojsko i tak dalej, bo to zaraz obudzi demony II tam wojny światowej, a więc tam na jakimś poziomie potrafię zrozumieć podejście Merkelowej do tego, ale my naprawdę wpuszczamy masowo tutaj ludzi, którzy się po pierwsze nie wyżywią, których drugie pokolenia, no bo proszę też sprawdzić na właśnie statystyki, że często drugie pokolenia tych migrantów radzą sobie jeszcze gorzej niż ich matki i ojcowie, którzy tutaj przybyli pierwsi, prawda? To jest też paradoks, ale który da się wytłumaczyć.
Przejdziemy może do drugiej części, okay? Bo ja chciałem jeszcze poruszyć kwestię, kto tak naprawdę ponosi za to odpowiedzialność. I tutaj z chęcią pokażę wystąpienie Moniki z 24 roku, które uważam za bardzo ciekawe.
One day, a huge banner greeted me at the airport. It read, "Use your vote. European elections, June 2024. So I must ask you, when did you vote in favor of mass migration? When did you vote for a party that openly said, we will open the borders, we will change our societies, we will deconstruct our culture, your past will be a different country? Because I can't recall ever casting such a vote, and chances are, neither have you."
Trzeba spojrzeć w lustro.
I no,
my tak lubimy obarczać imigrantów, a tak naprawdę trudno im cokolwiek zarzucić, bo na przykład muzułmanie wprost mówią, jakie mają ambicje wobec chrześcijaństwa i białych, jakie jakby dokładnie wiemy, o co chodzi. Więc można by powiedzieć, winni są politycy. No tak, ale politycy są teoretycznie jakoś tam wybierani mniej lub bardziej do rządów. No to tak naprawdę wybrali ich przez dekady, głosując na lewicę, obywatele Europy Zachodniej. W tej chwili, no, od kilku dekad też można i w Polsce głosować wolno i widzimy, że wielu ludzi opowiada się za politykami lewicowymi.
Ja bym chciała, żeby Bartek zaczął od swojej ulubionej blondyny europejskiej, czyli pani Georgii
dobrze, Meloni. Potem będę chciał posłuchać Moniki, bo ty studiowałaś chyba w Irlandii, wykładałaś w Norwegii, a teraz jesteś w Bangkoku. Także ale zaczniemy od Bartka.
Ogólnie to, co przed chwilą usłyszałem, to było trafienie w sedno, tylko że generalnie politycy, oni są jak gdyby emanacją nas, prawda? Oni nie spadają z nieba, oni nie przechodzą przez jakąś membranę z innego wymiaru, oni są po prostu takimi samymi ludźmi jak my, tylko że trzeba zwrócić uwagę na to, bo ja teraz pomijam tutaj lewicę. Lewica ideologicznie, generalnie oni też się z tym nie kryją. To nie jest tak, że tylko muzułmanie się z tym nie kryją, że oni tutaj są dla paszportu i tak dalej. Politycy lewicowi, intelektualiści lewicowi również się nie kryją z tym, jaki jest cel. Cel jest taki, żeby sobie importować wyborców, to żeby zmienić kulturę tubylców, zmienić i tak dalej. Generalnie oni się z tym nie kryją i proszę słuchać ich wypowiedzi. Ale politycy są również, i w tym premier Włoch, Meloni, oni są pod wpływem potężnych lobby. Chodzi mi tutaj głównie o korporacje i o wielkie przedsiębiorstwa, które po prostu ściągają tutaj, i tak było od samego początku, czyli po II wojnie światowej, oni tutaj ściągają tylnymi drzwiami często. Ludzie nawet nie muszą o tym wiedzieć, ani tutaj głosować to na takie konkretne postulaty, ale oni tutaj ściągają na tak zwanych wizach pracowniczych imigrantów właśnie. To jest, od tego się wszystko zaczyna. W każdym kraju europejskim od tego się zaczęło. Najpierw było 15 tysięcy Turków, potem się nagle zrobiło z tego 500 000 Turków. I ile to zajęło? Dekadę zaledwie, prawda? Dlatego ludzie na to nie głosują, ale politycy są pod presją lobbystów. Poruszają się też pewnie w określonych ramach prawnych, których też na przykład Meloni nie może nagle sobie postanowić to, że zapakuje, nie wiem, na tam jakiś statek kilka tysięcy ludzi i po prostu ich z powrotem odholuje do Maroka na przykład, prawda? Ponieważ my działamy w określonych sztywnych ramach prawnych Unii Europejskiej, mamy tutaj trybunały, mamy tutaj sędziów i tego po prostu nie przebijemy. I to jest też
ale
właśnie
ja się
katastrofa.
Nie zgadzam. Teraz ja się nie będę zgadzać, absolutnie się nie zgadzam. To jest trochę tak, znaczy oczywiście jest dużo racji w tym, że czy jeżeli popatrzymy na to, jak to wyglądało, to było tak, że nikt z nas nie głosował na migrację. Wprost przeciwnie, jeżeli popatrzymy szczególnie w ostatniej dekadzie, to te wybory były przeciwko migracji, więc osoby takie jak pani Georgia Meloni dochodziły do władzy, po czym z ustami pełnymi frazesów robiły to, co Bartek opisywał, czyli jakby po cichu, tyłem te liczby wzrastały. Kardynalnym kazusem jest tutaj Brexit. Dlaczego doszło do Brexitu? Bo ludzie mieli dosyć migracji, po czym jak spojrzymy, co się stało z migracją po Brexicie, to ona idzie do góry pionowo. To jest
tak zwany Boris Wave, czyli fala Borysa, bo on wprowadził chyba 4 miliony ludzi w ciągu 3 lat.
Tak, to jest dokładnie.
To ściągnął najwięcej do UK. Tak zwana partia konserwatywna. Monika ma rację
dokładnie.
Tutaj, prawda? Partia konserwatywna najwięcej.
Musimy to przenieść na polskie poletko, ponieważ partia dokładnie. Prawo i Sprawiedliwość jest dokładnie tak samo dokładnie. Winna. To oni zaczęli wszystkie te najgorsze, toksyczne procesy, co do których myśmy wiedzieli, że są śmiertelne dla organizmu społecznego, patrząc na to, co się dzieje w zachodniej Europie, a oni dokładnie to samo zrobili w Polsce. I to jest już na granicy wymknięcia się spod kontroli, bo teraz ta zorganizowana zorganizowana migracja legalizująca pobyty to jest już ogromny biznes sam w sobie. Pisze o tym na Twitterze Klara Soltan, którą należy śledzić. Ona o tym donosi, jak to wygląda, gdzie obcokrajowcy pomagają sprowadzać obcokrajowców i polskie państwo wydaje się być bezradne. Ale chciałam powiedzieć, że nie zgadzam się, dlatego że Dania właśnie podjęła decyzję, że będzie ignorować przykazy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. To jest absolutnie rewolucyjny krok. Duńscy politycy już teraz oficjalnie idą do wyborów z hasłem remigracji. To jest coś, co 10 lat temu, 15 lat temu, w czasach, kiedy Breivik dokonywał swojego samotnego ataku, było nie do pomyślenia. To było coś, co było fantasy fiction, a teraz my mamy tego do czynienia. W Oslo w zeszłym roku odbył się kongres remigracyjny w Oslo, w Norwegii odbył się kongres remigracyjny. Taki kongres remigracyjny jest też organizowany przez Martina Sellnera z Austrii. On to robi pod szerszą identytariańską, nazwijmy to,
Monika, sorry, musimy kończyć. Czas nas goni. Jeszcze mamy
Ale
minutę.
To się dzieje.
Zawsze jak ktoś mówi, że imigranci to mają pozytywny wpływ na gospodarkę, no to zadajcie dwa pytania. O jakich imigrantów chodzi? I jaki okres brany jest pod uwagę w analizie? I gwarantuję Wam, że jeśli takie badania są przeprowadzone poprawnie, no to wnioski będą bardzo niepoprawne politycznie.
Monika?
Jeżeli by tak było, to największe wzrosty PKB działyby się w krajach o największej migracji. Jeżeli popatrzymy, komu najbardziej rośnie PKB, to polityka migracyjna tego nie potwierdzi. Dziękuję.
Dziękuję.
Bardzo dziękuję Wam obydwojgu za czas. Pozdrawiamy wszystkich widzów Radiów.net.
Dziękuję.